Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa ponownie i zapraszam na rozmowy niedokończone. Dzisiaj zakazane historie, taki temat, który podejmujemy z naszym gościem, a jest nim pan dr Leszek Pietrzak, historyk, analityk, publicysta, autor kanału Zakazane Historie na YouTube. Witamy serdecznie, panie doktorze, w Telewizji Trwam.
Szczęść Boże, witam wszystkich telewidzów.
Panie doktorze, zakazane historie kojarzą się z czasami, wydarzeniami, z miejscami, z bardzo konkretnymi też postaciami. Kiedy zerkniemy choćby na pana publikacje na kanale Zakazane Historie, ale też kiedy posłuchamy felietonów w Radiu Maria, dowiadujemy się o rzeczach, o wydarzeniach i o osobach, tak jak wspomniałem, o których no, słyszymy po raz pierwszy bardzo często. Ostatnio na pańskim kanale Zakazane Historie pojawił się film pod tytułem Świadek Katynia. To najświeższa historia. O czym ona opowiada?
No tak, w ogóle zbrodnia w Katyniu to był taki zakazany temat w czasach komunistycznej Polski. Historia, jaką opowiedziałem w filmie Świadek Katynia, jest wyjątkową historią. Dotyczy historii Stefana Bartysiaka, polskiego żołnierza, który wraz z kolegami uciekł z obozu śmierci w lesie katyńskim. I on tej historii nie opowiadał przez prawie 50 lat. Dopiero w 1992 roku złożył zeznania przed prokuratorem, opowiedział tą historię i kilka tygodni po tym, jak to zrobił, zmarł. I ta historia no, nigdy nie została opowiedziana, nigdy nie była opisana. I ja opowiedziałem ją po raz pierwszy i mam nadzieję, że poświęcę jej być może książkę, a być może szerszy dokumentalny film, w którym opowiem bardziej szczegółowo historię Stefana Bartysiaka.
Wspomniał pan o tym, że Katyń sam jako taki był zakazany. Rzeczywiście przez lata nie mówiono, bo nie wolno było o tym mówić. Dlaczego pan Stefan Bartosiak dopiero w roku 92 zdecydował się opowiedzieć o tym, co go spotkało?
No dlatego, że temat Katynia był tematem, o którym w ogóle nie wolno było mówić. Tym bardziej ktoś, kto był świadkiem zbrodni w Katyniu, no musiał liczyć się z konsekwencjami opowiadania tej historii. Więc najprawdopodobniej strach Stefana Bartysiaka był tak duży, że on przez 50 lat nie mówił o tej historii nikomu. Ale nie mówił też z innego powodu. Otóż on i jego koledzy umówili się, że nie będą mówili o tej historii. No i tak było przez 50 lat i dopiero na łożu śmierci on opowiedział tą historię. Nie znamy losów jego towarzyszy ucieczki z Katynia, no ale ta historia wymaga na pewno uwiecznienia, bo zbrodnia w Katyniu to jest wyjątkowy temat. Znaczenie zbrodni w Katyniu jest wyjątkowe w naszej historii, tym bardziej relacja kogoś, kto był naocznym świadkiem zbrodni w Katyniu, no tego właśnie wymaga.
A w jakich okolicznościach ta historia została opowiedziana?
Otóż w 1992 roku Stefan Bartysiak zgłosił, najpierw zaczął pisać do prokuratury, do różnych urzędów, no ale nie było początkowo odpowiedzi. Później prawdopodobnie wskutek jego kolejnych pism do prokuratury generalnej, wówczas prokuratura była w strukturze Ministerstwa Sprawiedliwości, no przekierowano go do Lublina, no bo on pochodził z Kraśnika na Lubelszczyźnie i tutaj przybył do prokuratury wojewódzkiej w Lublinie i tutaj złożył zeznania. Tych zeznań było kilka, to było kilka spotkań z prokuratorem, w trakcie których on opowiadał swoją historię. Gdy kończył ją opowiadać, no to już był człowiekiem bardzo chorym. Już w zasadzie prokurator przyjechał do niego do domu i odebrał od niego te zeznania już jak leżał w łóżku, więc wyjątkowa była ta relacja, ta opowieść. I na koniec swoich zeznań Stefan Bartysiak zakomunikował prokuratorowi, że on czuje teraz ulgę, bo przez 50 lat nie mógł mówić o tej historii, nikomu jej nie opowiedział, ale gdy to zrobił, czuje ulgę i może już spokojnie umierać. I on kilka tygodni później, jesienią 1992 roku, zmarł. Był zresztą już bardzo schorowany po trzech zawałach. No, miał już bardzo poważne problemy zdrowotne, ale mówię, to jest znamienne, że on na koniec powiedział, że gdy opowiedział tą historię, to poczuł wielką taką ulgę, że mógł to w ogóle zrobić, bo on wcześniej się bał, a potem w gąszczu tych politycznych zmian, jakie miały miejsce na początku lat 90., no tak jakoś gdzieś to się zgubiło. Znaczy on usiłował zgłosić się do różnych instytucji, ale jakoś to słabo wychodziło. W końcu prokuratura go wezwała i on złożył te zeznania. On w ogóle żałował, że nie powołano go jako świadka w czasie, gdy były ekshumacje w Miednoje i innych miejscach, bo on twierdził, że mógłby dostarczyć wielu cennych wskazówek tym osobom, które zajmowały się tymi ekshumacjami. Więc tutaj była ta strata, że nie skorzystano z jego wiedzy, nie skorzystano z tego, że on tam był. On był naocznym świadkiem tego, co tam się wydarzyło.
Panie doktorze, a czego z tych zeznań się dowiadujemy? Wiadomo, że czas jest ograniczony, ale takie najważniejsze wątki, które możemy poznać dzisiaj, no i też to, co nowego pojawia się w naszej świadomości na temat historii zbrodni katyńskiej, kiedy słyszymy słowa z ust pana Stefana Bartysiaka.
No po pierwsze to dowiadujemy się tego, że jednak z Katynia były ucieczki. Stefan Bartysiak i trzech jego kolegów są tego przykładem, prawda? Ja już po wyemitowaniu tego filmu odebrałem wiele sygnałów od ludzi z całej Polski, którzy również przywołują osoby i konkretne osoby i historie, które miały uciec z Katynia. Oczywiście czasami jest to wiedza, która pochodzi już z drugiej bądź trzeciej ręki, ale niewątpliwie tych osób, tych uciekinierów z Katynia było więcej. Zresztą sam Stefan Bartysiak twierdził, że on nie był jedyną osobą. On tam w swoich zeznaniach wspomina o tym, że w Kraśniku był również ktoś, kto uciekł z Katynia, ale oni nigdy ze sobą nie rozmawiali. Więc to po pierwsze, że dowiadujemy się o takim zupełnie nowym wątku uciekinierów z Katynia. Okazuje się, że nie wszyscy zostali w Katyniu zamordowani, że zdarzały się ucieczki. Każda z tych ucieczek jest w zasadzie odrębną historią, bardzo sensacyjną historią, wręcz czasami nie do uwierzenia. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, otóż z relacji Stefana Bartysiaka, z jego opowieści, z jego historii dowiadujemy się, że zbrodnia w Katyniu zaczęła się już 24 grudnia 1939 roku, w Wigilię. On mówi jasno, że wtedy właśnie NKWD przystąpiło do akcji rozstrzeliwania polskich jeńców, jacy tam byli w tym obozie śmierci w lesie katyńskim. No to zmienia bardzo wiele, bo do tej pory sądziliśmy, że ta zbrodnia zaczęła się dopiero w marcu 1940 roku, po tym jak 5 marca 1940 roku sowieckie biuro polityczne podjęło decyzję o zlikwidowaniu polskich jeńców z tych trzech obozów Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa. A więc zupełnie inna chronologia, tak? czyli zbrodnia zaczęła się już w Wigilię 1939 roku. Kolejny element to taki, że polscy jeńcy, zanim zostali zamordowani w ramach zbrodni w Katyniu, byli głodzeni, straszliwie głodzeni, do tego stopnia nawet, że dochodziło do przypadków kanibalizmu. Stefan Bartysiak mówi konkretnie opisuje takie przypadki. On sam przyznaje się do tego, że wraz z kolegami byli tak głodni, że wycinali ze zwłok mięso. Jedli je, piekli, jedli. I byli straszliwie bici. On opisuje sceny bicia przez NKWD-zistów, tych polskich jeńców. One są makabryczne. To nawet trudno sobie wyobrazić. W trakcie tego bicia wielu z nich po prostu umierało, albo zaraz po tym biciu. I on przeszedł właśnie taką drogę, bo jego uznano za taki element, za socjalno opasny element, czyli element społecznie niebezpieczny. I dlatego on trafił do tego obozu śmierci w Lesie Katyńskim w pierwszej kolejności. Tego również nie wiedzieliśmy, no bo ta wersja zbrodni w Katyniu utrwalona w filmie Andrzeja Wajdy, no to tam nie ma mowy o biciu polskich jeńców i tak dalej. Prawda? Więc tutaj mamy ten element. Mamy kolejny nowy element, to kamuflaż całej tej operacji, całej tej zbrodni, tak? Bo Stefan Bartysiak opisuje, jak ich wieziono właśnie do tego obozu śmierci, jak ich wyładowywano z wagonów na ciężarówki. On opisuje tych sowieckich strażników, którzy mieli nałożone na buty wyżłobione końskie kopyta, żeby nie pozostawiali śladów stóp, tylko ślady końskich kopyt. Więc no, tutaj taki element kamuflażu. Od razu staje się jasne, że Sowieci z góry założyli, że ta zbrodnia musi zostać tak zatuszowana, żeby nie pozostało po niej żadnego śladu. Więc to są te nowe elementy, one są niesłychanie ważne w procesie rekonstrukcji wszystkich okoliczności przebiegu zbrodni w Katyniu. O tym, o czym mówi Bartysiak, myśmy po prostu nie wiedzieli, że ci polscy jeńcy no, przeszli po prostu takie piekło, niewyobrażalne piekło. Mało tego, on opisuje jeszcze jedną ciekawą rzecz. Otóż jak mówi o akcji rozstrzeliwania polskich jeńców nad tymi dołami śmierci, bo ich rozstrzeliwano strzelając im w tył głowy z bardzo bliskiej odległości. Tam bardzo często dochodziło do walki tych rozstrzeliwanych jeńców z tymi oprawcami z NKWD. Bardzo często zdarzało się, że niektórzy z nich zdołali się wyrwać i uciec w inny teren obozu. Potem byli wyszukiwani przez tych sowieckich strażników, nie NKWD-zistów, tylko strażników, i zabijani. Więc no, masakra po prostu. Tam jest wiele takich ciekawych elementów, o których on mówi. No, bardzo ciekawym elementem, który również wymagałby takiego jeszcze zbadania, jest to, że Stefan Bartysiak twierdzi, że po wojnie dwóch strażników z tego obozu śmierci w Katyniu spotkał w Lublinie, że popatrzyli na siebie, zmierzyli się wzrokiem i poszli, tak? Ale no, on podaje to jako coś pewnego. Także to są te nowe elementy, które pojawiają się w tej całej historii zbrodni w Katyniu. Elementy bardzo ważne. Być może za jakiś czas, kiedy dowiemy się o innych uciekinierach z Katynia, tych elementów będzie znacznie więcej.
Panie doktorze, a jak doszło do ucieczki? Bo to też chyba jest dosyć ciekawa sprawa, ponieważ no, trudno sobie wyobrazić, jak z takiego miejsca można w ogóle uciec.
Otóż do ucieczki doszło w taki oto sposób, że po tych pierwszych dniach akcji rozstrzeliwania No, teren obozu był zasłany trupami. Trupy były w tych dołach śmierci, ale trupy były w zasadzie wszędzie na terenie obozu. Te w dołach śmierci zostały zasypane przez spychacze, natomiast te trupy na terenie obozu trzeba było pozbierać i wywieźć. I Bartysiak i jego koledzy mieli te trupy wywozić, tak? Otrzymali takie polecenie, najpierw złożyli jedną ciężarówkę, odpalili ją, no i zaczęli wozić te trupy poza teren obozu, na miejsce, które nazywane było Białym Polem. Tam kopali doły i zasypywali te trupy ziemią. I tak każdego następnego dnia. Oni to zaczęli robić gdzieś na początku stycznia. I 3 marca 1940 roku, w trakcie kolejnego takiego kursu z obozu na to Białe Pole, ta ich ciężarówka ugrzęzła w błocie, a potem całkowicie się zepsuła. Tą całą czwórkę polskich jeńców, która woziła te trupy, nadzorowało 4 sowieckich strażników. 2 sowieckich strażników poszło do obozu po pomoc, natomiast zostało z nimi 2. I oni zaatakowali tych strażników, obezwładnili ich i ich udusili. I następnie zabrali ich rzeczy osobiste i zaczęli uciekać. To był 3 marca 1940 roku. Dotarli do Polski, powiedzmy w rejon Kraśnika, to był już 10 czerwiec 1940 roku. Wtedy się rozdzielili, czyli krótko mówiąc, uciekali przez prawie 3 miesiące. Uciekali głównie nocami, omijali zabudowania, kierowali się położeniem słońca. No i udało im się. No, jak Stefan Bartysiak zeznał, on gdy dotarł do swojego domu, był cieniem człowieka, ważył 42 kg, był cały zawszony, schodziły mu z nóg paznokcie. Także no on to opisuje w swoich zeznaniach dość szczegółowo, jak wyglądała ta ucieczka, jak spali, gdzie jedli, jak się poruszali. No jest to niesłychanie dramatyczna historia.
Dzięki Bogu pozostawiona nam, potomnym. Dużo dowiadujemy się o historii katyńskiej zbrodni, z historii choćby, ale też właśnie z takich świadectw, o których przed momentem wspominaliśmy. Czy Pana zdaniem, Panie Doktorze, jeszcze są jakieś takie miejsca w historii zbrodni katyńskiej, które nie ujrzały światła dziennego? Czego jeszcze o tej zbrodni nie wiemy? Tak jak przed momentem wspomniał pan doktor zeznania Stefana Bartysiaka o tym głodzeniu choćby, czy o poniewieraniu jeńcami, którymi byli no, oficerowie, czyli żołnierze wysoko postawieni.
No tak, to prawda. No, oficerowie, to co warto przypomnieć słuchaczom, podlegali Międzynarodowej Konwencji o Ochronie Jeńców. No tyle, że Związek Sowiecki tej konwencji nie podpisał. No, w zasadzie można powiedzieć, że nie uznawał. To jest taka jedna techniczna rzecz. Natomiast co, wracając do historii zbrodni katyńskiej, czego nie wiemy? No, przede wszystkim szukamy nadal tak zwanej białoruskiej listy katyńskiej. Listy, która ma dotyczyć co najmniej 3870 polskich obywateli spośród owych 22 tysięcy polskich obywateli, jacy zostali wymordowani w ramach zbrodni katyńskiej. Nie wiemy, gdzie ona jest. Władze Białorusi kilka lat temu zakomunikowały, że w archiwach Białorusi tej listy nie ma. To jest pierwsza rzecz, której szukamy. Nie znamy wszystkich okoliczności zbrodni w Katyniu. Nie znamy wszystkich sprawców zbrodni. Nie znamy wszystkich szczegółów dotyczących jej przebiegu. Tak jak powiedziałem już, zawsze trzeba tutaj zakładać, że pojawią się jakieś nowe wątki w historii zbrodni katyńskiej. Sprawa uciekinierów z Katynia jest takim właśnie nowym wątkiem. I dlatego relacja Stefana Bartysiaka, dlatego ta historia Stefana Bartysiaka w tym aspekcie jest bardzo ważna, ponieważ ona dostarcza nam takich zupełnie nowych wątków, których wcześniej w tej historii zbrodni katyńskiej nie było.
A sam temat zbrodni katyńskiej, panie doktorze, jak pan ocenia jego wartość, jego wagę, jeżeli chodzi o poznanie historii Polski, o zainteresowanie młodych pokoleń również historią Polski, a wśród tych wszystkich wydarzeń, o których jest mowa na lekcjach historii, no właśnie zbrodni katyńskiej?
Ja uważam, ja jestem przekonany, że zbrodnia w Katyniu, historia zbrodni w Katyniu, to powinien być taki centralny element w edukacji polskiej młodzieży. Zresztą w marcu 2010 roku, przygotowując takie szczegółowe opracowanie na temat zbrodni w Katyniu dla prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, takie opracowanie, w którym były postulaty co do polityki polskiego państwa w zakresie zbrodni w Katyniu, myśmy zapisali, że powinien zostać stworzony specjalny program edukacyjny dla polskiej młodzieży odnośnie Katynia. Jego częścią powinna być wycieczka młodzieży do Katynia i po to, żeby mogła ona tam na miejscu poznać tą historię. Poniekąd takie rozwiązanie można spotkać w przypadku Izraela. No, jak pamiętamy, te programy edukacyjne izraelskiej młodzieży, one też przewidują wycieczkę do Polski, zwiedzanie miejsc Holokaustu, poznawanie historii Holokaustu w tym konkretnym miejscu, gdzie ona się wydarzyła. Więc myśmy również taki postulat dla prezydenta Kaczyńskiego zapisali w tym opracowaniu, żeby w przyszłości taki program został stworzony i żeby każdorazowo polska młodzież przynajmniej raz odbyła taką wycieczkę do Katynia. Tam usłyszała tą historię, w tym miejscu, gdzie ona się wydarzyła. I ta historia powinna zostać bardzo mocno zapisana w świadomości młodych ludzi w Polsce. Bo dlaczego? Dlatego, że tam zginęła znaczna część polskiej elity, ludzi wykształconych, ludzi, którzy decydują o kulturze, polityce. Zawsze warstwy przywódcze są najważniejsze z perspektywy funkcjonowania państwa. I tam właśnie ta polska elita została wymordowana. Elita, która została zmobilizowana we wrześniu 1939 roku, ponieważ wybuchła wojna. Więc taki postulat znalazł się wówczas w tym opracowaniu i ja dzisiaj nadal uważam, że to powinien być ten cel edukacyjny, który powinniśmy kiedyś wreszcie zrealizować.
Katyń jako jeden z elementów i tematów, które pokazuje pan na kanale Zakazane historie, przeszliśmy tak trochę płynnie do edukacji historycznej, do tego, w jaki sposób kształtować młode pokolenie, by nie zapominali o tym, jaka była polska historia, by te korzenie, które są mocne, by one też przetrwały. Chciałbym o sam kanał zapytać, o kanał na YouTube Zakazane historie. Jak zrodził się pomysł, by taki kanał stworzyć? Kiedy to nastąpiło, panie doktorze?
No, pomysł stworzenia tego kanału miałem już znacznie wcześniej, ale sytuacja, jaka zaistniała w tym roku, te trudności w przemieszczaniu się, w bezpośrednich kontaktach sprawiły, że realizacja tego pomysłu uległa przyspieszeniu. Po prostu ja uznałem w tym roku, że taki kanał, gdzie mógłbym raz w tygodniu przedstawić wykład na jakiś historyczny temat bądź na temat jakiegoś historycznego wydarzenia i wszyscy internauci mogliby tego wysłuchać, zobaczyć. Ten wykład ilustrowany jest zdjęciami z reguły. No, po prostu uznałem, że jest to najlepsza forma popularyzowania historii i ten kanał w tym roku, tak naprawdę w zeszłym roku, w lecie, wystartował. No, ma, że tak powiem, cieszy się popularnością. No bo jest to, powiedzmy, wiedza podana w sposób taki dostosowany trochę do wymogów współczesności, czyli są to wykłady nie dłuższe jak 15-20 minut, skondensowane, treściowe, zilustrowane materiałami zdjęciowymi. Ja koncentruję się tutaj głównie na wydarzeniach, jakie miały miejsce w XX wieku. No, nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na świecie. Uważam po prostu, że ta historia XX wieku jest absolutnie najważniejsza, bo de facto ona pozwala nam na zrozumienie wielu zjawisk, z którymi mamy do czynienia obecnie, a pozwala również jakoś tak lepiej przygotować się do przyszłości, a przynajmniej uniknąć błędów, jakie wcześniej w przeszłości popełnialiśmy. Dlatego mówię, ja koncentruję się na historii XX wieku, historii tragicznej, ale historii, którą musimy znać dobrze, żeby rozumieć teraźniejszość i żeby być dobrze przygotowanym do przyszłości.
Panie doktorze, czy tylko historia Polski, czy też Europa i świat?
Tak jak powiedziałem, nie tylko historia Polski, też mam taki ambitny zamiar, żeby za jakiś czas uruchomić takie wykłady z historii, zwłaszcza Europy, dlatego że ta historia została dziś tak zakłamana i to trzeba robić. No, ja przypomnę wszystkim, że jeszcze trochę, a może okazać się, że Polska nie była ofiarą II wojny światowej, a była sprawcą wybuchu II wojny światowej i wszystkich zbrodni, jakie miały miejsce w trakcie II wojny światowej. Prawda? My często możemy usłyszeć z zachodnich mediów narrację historyczną, która jest kompletnie zafałszowana i dotyczy to zwłaszcza Polski. Więc popularyzowanie historii, opowiadanie o tym jest bardzo ważne. Ja zacząłem tłumaczyć swoje wykłady na język angielski, żeby też odbiorca zachodni mógł z tego skorzystać. I mam nadzieję, że będę kroczył tą drogą, rozwijał ten kanał, opowiadał tą historię Polski, Europy, świata w XX wieku i że to też przyniesie jakieś dobre efekty.
Ten kontekst historyczny nam towarzyszy i myślę, że powinien towarzyszyć. Ja chciałbym się zapytać pana doktora, jak pan ocenia jako historyk, jako też człowiek, który z taką pasją na historię patrzy, historię zgłębia i też chce przekazywać innym. Jak pan doktor ocenia dzisiaj stan wiedzy historycznej młodego pokolenia? I drugie pytanie od razu też w tym kontekście. Jak polska szkoła? Wiemy, że są planowane pewne reformy, czy zwiększanie godzin lekcji historii, ale czy to wystarczy, by tylko na jednej czy na dwóch może ewentualnie lekcjach historii w tygodniu zakończyć tę edukację historyczną?
No cóż, historia była takim przedmiotem, który został zaniedbany w szkole. Tutaj są wieloletnie zaniedbania. Miejmy nadzieję, że ta reforma programu nauczania historii, nad którą się teraz pracuje, nad którą pracuje Ministerstwo Edukacji, ona to jakoś skoryguje albo przynajmniej stworzy szansę młodym ludziom na to, aby poznali tą historię. Ponieważ ja, że tak powiem, bezpośrednio doświadczyłem, że ze znajomością historii wśród młodych ludzi nie jest dobrze. Oczywiście jest pewna grupa młodzieży, która pasjonuje się historią, pasjonuje się określonymi tematami, powstaniem warszawskim, historią żołnierzy wyklętych, ale generalnie większość młodych ludzi nie zna historii. Proszę sobie wyobrazić, że ja miałem wielokrotnie do czynienia ze studentami, którzy nie wiedzieli, kiedy była II wojna światowa. Nie mówię już o czasach zimnej wojny, bo to było, ale nie mają podstawowej wiedzy. I teraz tak, ja idąc na wykład do tej młodzieży i mając, zamierzając przedstawić im współczesne stosunki rosyjsko-amerykańskie, trudno jest tą wiedzę podać, skoro nie ma tej podstawy. No, historia musi być znana, więc, bo potem wszystko się rozjeżdża, jeśli chodzi o nauki humanistyczne. Więc tutaj musimy włożyć mnóstwo wysiłku, żeby to zmienić. Ale ja powiem tak, no, my żyliśmy przez wiele lat, nawet po 1989 roku, gdzie słyszeliśmy od osób publicznych, polityków, że liczy się przyszłość, tak? Że przeszłość nie jest istotna. Był nawet jeden prezydent, który tak mówił, wybierzmy przyszłość, tak? Otóż nie, historia jest bardzo ważną dziedziną. Historię trzeba znać, bo historia to nie tylko nasze ideowo-polityczne wybory, to jest nasza tożsamość, nasz stosunek do gospodarki, przeszłości, kultury, nasze przekonania religijne. Historia jest czymś, co odgrywa naprawdę niebagatelną rolę, kształtuje nas i to w stopniu znacznie większym, niż my sobie to wyobrażamy. Dlatego warto nauczać historii, warto zreformować programy nauczania, żeby młodzież znała historię, bo to jest, że tak powiem, podstawa do tego, żeby zrozumieć to, co dzisiaj się, to, co się działo, to, co dzisiaj się dzieje, czy to, co może wydarzyć się w przyszłości.
Mówimy też, że historia zatacza pewne koła, więc tak jak pan doktor wspomniał, no trudno mówić o czymś w konkretniejszym, czy trudno pójść dalej w edukacji historycznej, jeżeli tych podstaw nie znamy. A ja mam też pytanie, co zrobić, żeby dla młodego pokolenia nauka historii była no, czymś atrakcyjnym z jednej strony, żeby ich to przyciągnęło, czy pociągnęło do zgłębiania historii, a z drugiej strony, no, w jaki sposób zachęcić samego nauczyciela historii do tego, żeby on w taki sposób, no, przystępny, również z pasją, również po to, żeby młody człowiek coś, nie tylko w głowie, to też jest ważne, ale i w sercu miał po takiej lekcji historii.
No, to jest wielkie wyzwanie. Tutaj, no, głównie przede wszystkim musimy skupić się na jakości przekazu, prawda? Mamy do czynienia z pokoleniem, które jest wychowane na najnowszych technicznych urządzeniach, tak? Telefonie komórkowym, komputerze, sieci. No, moglibyśmy tu wiele rzeczy wymienić. Operuje językiem zupełnie innym, więc ten przekaz historii musi być dostosowany do wymogów współczesności. Dlatego ja na swoim kanale na przykład nie robię długich akademickich wykładów, takich suchych, takich statycznych, bo wiedza podana w ten sposób, no, z reguły jest słabo przyswajalna. Wykład musi być krótki, skondensowany. Idzie też o to, żeby niejako wciągnąć emocjonalnie w tą historię odbiorcę. Wtedy on się angażuje, wtedy więcej zostaje. Nawet jeśli on się nie będzie zgadzał, czy będzie, że tak powiem, kontestował tą historię, ale znacznie więcej z niej sobie przyswoi. Tak jak powiedziałem, no, przekaz, nie ma jednej takiej złotej metody na taki przekaz dla współczesnej młodzieży. No, nad tym trzeba się zastanowić, trzeba poszukiwać takiego przekazu, aby do niej trafić. Ja zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że historia dla młodych ludzi jest, no, tak odległą dziedziną jak dla nas dorosłych archeologia, więc oni mają zupełnie inną perspektywę czasową. Dla nich 20 lat to tak jak dla nas półtora wieku, więc jest inna perspektywa dzisiaj czasowa młodych ludzi, więc to wszystko trzeba uwzględnić, chcąc do niej trafić, chcąc nauczyć jej historii, przekazać jej tą historię. Tak? To nad tym trzeba się wiele zastanowić i dobierać środki i metody, no, takie, które są adekwatne do materiału, nazwijmy to, z jakim mamy do czynienia. Mowa oczywiście o młodzieży. Może niezbyt ładnie powiedziałem, ale no, musimy dobierać te metody i środki bardziej takie dostosowane do współczesności niż takie tradycyjne, statyczne.
Bo mamy przed sobą żywego człowieka, prawda, który, tak, który jest w różnej formie czasem, czy bardziej zmęczony i tak dalej. Także to jest kompetencja oczywiście pedagogów, na których liczymy.
Ja podzielę się jeszcze w tym miejscu jedną taką uwagę. Otóż ja opowiadałem kiedyś o deportacjach Polaków z Kresów w głąb Związku Sowieckiego do obozów pracy. I otóż jeden ze studentów mi napisał, że no, jak im dano pół godziny na spakowanie się, to było dość dużo, no bo on w tym czasie zabrałby powerbanki, komputer i coś do jedzenia, prawda? Więc no, zwróćmy uwagę, jak oni rozumują, prawda? No, tylko że ja mu odpisałem, że nie mógłby zabrać komputera, powerbanków i nic z podobnych rzeczy. No, dostałby tylko pół godziny na to, żeby zabrać jakąś odzież i coś do jedzenia, więc mówię, no, oni nie potrafią sobie nawet wyobrazić tego, jak mogło wówczas być, no, tej rzeczywistości tamtego okresu, tych ograniczeń. Myślą współcześnie, współczesnymi kategoriami, więc no, tutaj się gdzieś to czasami rozmija. I to jest spore wyzwanie, żeby z takim przekazem historycznym trafić skutecznie dzisiaj do młodych ludzi.
Też tak z mojej perspektywy patrząc, mamy rok 2021. Ja pamiętam, jak z takimi rumieńcami przygotowywaliśmy się do wejścia w rok 2000 i w kolejne tysiąclecie. Dzisiaj te osoby, które się wtedy rodziły, mają 21 lat, są studentami i to, co dla nas wtedy było rzeczywistością, dla nich jest już historią. I drugie takie porównanie, które też jakoś mocno zapadło mi w pamięć, to osoba świętego Jana Pawła II chociażby. Wtedy, kiedy on umierał, to był rok 2005, więc też już 16 lat od tego wydarzenia mija. Nasi studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej byli wtedy małymi dziećmi, więc też go nie pamiętają. Więc wydaje się, że to też jest konkretne zadanie dla starszego pokolenia, dla nas jako też tych, którzy przekazują historię bardziej czy mniej świadomie, bardziej czy mniej związane to jest z zawodem czy z pracą, jaką wykonują, ale też jakieś takie przestawienie wśród tych, którzy nauczają historii, podają te fakty, bo no, rzeczywiście młody człowiek, tak jak pan doktor wspomniał, dzisiaj no, myśli troszeczkę inaczej niż myślało się nawet te 20 lat temu.
No tak, oczywiście tutaj świat się zmienia. Żyjemy w czasach, które no, niesłychanym tempem biegną. I no cóż, ten przekaz musi być dostosowywany do zmieniających się czasów, bo to, co było dobre 20-40 lat temu, no dzisiaj już niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem. Trzeba poszukiwać nowych i w aspekcie edukacji historycznej rzecz właśnie polega na tym, żeby szukać tych nowych form dostosowanych do współczesnych czasów, form skutecznych, form atrakcyjnych dla młodych ludzi.
Bardzo dziękuję. Zakazane historie, taki temat dzisiaj podejmujemy. Pan dr Leszek Pietrzak jest naszym gościem, historyk, analityk, publicysta, między innymi publicysta Radia Maryja, a także autor kanału Zakazane Historie na YouTube. I już teraz zapraszamy Państwa do telefonowania, do naszych rozmów niedokończonych dla widzów z Polski Północnej. Numer telefonu 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400, i dla widzów z zagranicy dwa numery telefonów 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Ja, panie doktorze, chciałem jeszcze zapytać o, z jednej strony, o, może najpierw o rolę państwa, o rolę tych, którzy rządzą nami. Mam na myśli Ministerstwo dzisiaj Edukacji i Nauki, ale też państwa jako takiego, muzea powstają, czyli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powstają...
Rola państwa w edukacji historycznej jest ogromna i to zarówno ta edukacja dotyczy tego, co dzieje się tutaj u nas w kraju, wewnątrz, jak i na zewnątrz. Powiem tak, no, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, politykę historyczną wewnętrzną, no to tutaj wiele się dzieje, tak? Mamy nowe muzea, tych projektów w tej chwili jest kilkanaście realizowana przy wsparciu państwa. To również jest bardzo ważne, bo w muzeach też można w jakiś sposób uczyć się tej żywej historii. No, mamy wiele rzeczy, pomniki, miejsca pamięci i tak dalej, i tak dalej. Mamy też, państwo wspierane jest przez zwykłych obywateli, bo przecież mamy wiele inicjatyw społecznych w zakresie upamiętniania historii. Ale polskie państwo ma jeszcze większe, przed polskim państwem jeszcze większe wyzwania są, jeśli chodzi o politykę historyczną, taką prowadzoną na zewnątrz, na arenie międzynarodowej. Bo tak jak już wspomniałem, no tutaj w Europie toczy się pewien dyskurs historyczny, w którym dochodzi do zamiany ról. I ofiarą tego dyskursu jest też Polska, bo coraz częściej możemy usłyszeć o Polsce jako o kraju, który był sprawcą wojny, sprawcą zbrodni, jakie się w jej czasie dokonały. No, polskie obozy koncentracyjne to taki termin, który stał się symbolem tej narzucanej dzisiaj w Europie i na świecie narracji, prawda? My musimy z tym walczyć, a w związku z czym musimy prowadzić aktywną politykę historyczną na arenie międzynarodowej. W to powinny być zaangażowane instytucje polskiego państwa. Na to nie powinno zabraknąć środków finansowych. Musimy po prostu pokazywać swoją historię w Europie, mówić jak było, zwłaszcza tą historię czasów II wojny światowej, opowiadać o tym, jak wyglądała walka Polaków w czasie II wojny światowej, jakie ofiary ponosiliśmy w czasie II wojny światowej. No i to wszystko mówić, opowiadać, dlatego że jeśli tego nie będziemy robili, to za 10, 15, 20 lat może okazać się, że Polska była sprawcą II wojny światowej, sprawcą obozów koncentracyjnych. Jeśli damy sobie narzucić taką narrację, to będzie źle, bo wtedy no, my będziemy takim kimś w rodzaju zbrodniarza. Będziemy musieli się tłumaczyć. To zupełnie nas zepchnie z pozycji w Europie i na świecie. Więc tutaj ta aktywna polityka historyczna na arenie międzynarodowej musi być prowadzona. W to muszą być angażowane wszystkie instytucje. Oczywiście MSZ, polskie placówki dyplomatyczne. No tutaj pierwszoplanową rolę muszą odgrywać. No ale też należy tworzyć takie bardziej wyspecjalizowane instytucje, które też będą podejmowały za granicą działania, aby pokazać światu polską historię i zaprzeczyć tym kłamstwom, jakie możemy usłyszeć, tym historycznym kłamstwom, jakie możemy usłyszeć o Polsce w zachodnich mediach, w zachodnich stacjach telewizyjnych. To jest na pewno rola państwa, żeby zrobiło wszystko, aby tak się stało.
Dziękuję. Mamy telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
No chciałem, Jan z Bydgoszczy mówi.
Witam Pani Jan.
Chciałem się podzielić swoją refleksją właśnie. Pan doktor tutaj zauważył bardzo słusznie, moim zdaniem, jak ważna jest historia i jej prawidłowe, niezakłamane przekazywanie, zwłaszcza młodym ludziom. No, ze swojego życia, już mam 70 lat, powiedzmy do szkoły podstawowej i szkoły średniej chodziłem w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. I muszę powiedzieć, że na przykład o Katyniu, to ja się dowiedziałem w wieku 26 lat od zupełnie przypadkowej osoby. W szkole na ten temat nie było w ogóle mowy żadnej. W domu, nie wiem, rodzice nie byli żadnymi komunistami ani powiedzmy, jakimiś zaangażowanymi w działalność polityczną czy w ogóle. Raczej prostymi ludźmi byli, ale na ten temat jakoś się nie mówiło. A może nie wiedzieli o tym, nie wiem. Natomiast później odszukałem sobie podręcznik z tamtych lat, podręcznik historii, tam znalazłem wzmiankę na temat 17 września 1939 roku tylko taką, bardzo malutką taką, tam gdzieś na marginesie można by powiedzieć, napisane było, że Armia Radziecka wkroczyła w obronie ludności białoruskiej na terenie polskiej. I tak jakoś było to zupełnie... Uczeń, który się wybitnie nie interesował, nie umiał powiązać sobie tej wzmianki z jakimś szerszym kontekstem historycznym, to nie, w ogóle nie zajarzył, że to okupacja była, na przykład. A więc chciałem to powiedzieć, że niezmiernie ważne jest to właściwe nauczanie tej historii i jakby akcentowanie tych wszystkich rzeczy, które są bardzo istotne. A ja się historią interesowałem, tak uważam przynajmniej, już wtedy, a mimo to, jak wspomniałem na początku, o tym Katyniu dopiero dowiedziałem się od przypadkowej zupełnie osoby w wieku 26 lat, w 70 latach dopiero. Tak to wygląda, taka moja refleksja. No i to w tym sensie całkowicie, że tak powiem, popieram pana doktora w jego twierdzeniach co do celowości i konieczności właśnie nauki tej historii, ponieważ kiedyś słyszałem takie stwierdzenie, że naród bez historii jest jak drzewo bez korzeni. A drzewo bez korzeni usycha. Naród bez historii też będzie usychał, ale w jakiś sposób, prawda, skazany na zagładę. No tak uważam. Tak to właśnie chciałem powiedzieć.
Dziękuję bardzo, pani Jani. Pozdrawiam. Panie doktorze.
No cóż, ja w pełni zgadzam się z panem. Dziękuję panu za te słowa, a zwłaszcza za to bardzo obrazowe porównanie, że naród bez historii jest jak drzewo bez korzeni, a drzewo bez korzeni, jak wiemy, wcześniej czy później umiera. Dokładnie tak jest z historią, dlatego ta edukacja historyczna jest tak ważna i dlatego musimy zrobić wszystko, aby ona się w szkole na różnych poziomach odbywała w sposób należyty i zgodnie z najnowszymi badaniami. To musi być historia prawdziwa, a nie historia zniekształcona. To jest bardzo ważne. Dziękuję panu za te słowa.
Dziękuję, panie doktorze. Ja też jeszcze dopytam, bo wielu jeszcze jest ludzi. Pan Jan mówi, 70 lat ma życia. Wielu jest ludzi, którzy dopiero po latach odkryli to, że było coś takiego jak zbrodnia katyńska. Wielu ludzi, którzy mają taką świadomość, do których ta świadomość dopiero dociera. Niektórzy pewnie wierzyli, niektórzy z przymrużeniem oka patrzyli. Dzisiaj dzięki Bogu i dzięki też historykom wiemy, że to jest fakt, który miał miejsce. Również władze rosyjskie, nie wiem na ile szczerze, ale w jakiś sposób się do tego przyznają. Zatem też pytanie, które myślę, że rodzi się w sercach wielu z nas. Co zrobić? Czy jest taka możliwość? Czy po prostu ktoś musi uwierzyć? Czy jest możliwość, żeby kogoś przekonać do tego, że coś takiego miało miejsce? To jest kwestia Katynia, ale też, tak jak pan doktor wspomniał, na Zachodzie, w tej polityce naszej zewnętrznej, historycznej, przekonać kogoś do uwierzenia, że nie było czegoś takiego jak polskie obozy zagłady koncentracyjne, tylko były obozy niemieckie, nazistowskie na terenach polskich.
No, jest wiele takich tematów i wiele jeszcze będzie, których po pierwsze nie ma wiedzy społecznej o tym wydarzeniu, po drugie to wydarzenie, jeśli jest jakaś wiedza o nim poza Polską, to z reguły zniekształcona. Dlatego my cały czas mówimy, że muszą być wdrożone określone programy edukacyjne z zakresu historii. Wyobraźcie sobie państwo, że myśmy wiele razy mogli usłyszeć, nie tylko w Polsce, o tym, że Kościół był zaangażowany we współpracę z III Rzeszą, tak, że zachowywał się obojętnie wobec Żydów. Tymczasem my dzisiaj dowiadujemy się, że Kościół bardzo czynnie pomagał w ratowaniu Żydów. Tysiące polskich księży, którzy wydawali fałszywe metryki, polskie siostry zakonne, które ratowały z narażeniem życia żydowskie dzieci. No, ten obraz jest zupełnie inny. Dlatego ja akurat przy tym temacie kiedyś pisałem na ten temat taki tekst i zatytułowałem go Wrobieni w zagładę. Tak, o roli Kościoła w ratowaniu Żydów. Więc takich tematów, które zostały zupełnie jakoś wykoślawione, zniekształcone, zafałszowane, jest bardzo dużo. No ale żeby ten przekaz zmienić, to potrzebne są programy edukacyjne, które będą nakierowane przede wszystkim na młodzież, chociaż edukacja powinna objąć no nie tylko młodzież, również dorosłych. Ja myślę, że Katyń to jest takie wydarzenie, gdzie ta edukacja powinna również uwzględniać wszystkich polskich obywateli, no, żeby nie było kłopotu z tym, co to jest zbrodnia w Katyniu, żeby nie było też tak, jak tutaj pan wspomniał, że o Katyniu w pewnym momencie dopiero się dowiedział po raz pierwszy, bo wcześniej nie miał okazji słyszeć. O zbrodni katyńskiej powinny wiedzieć już dzieci, prawda? Ta edukacja powinna być już na poziomie szkoły podstawowej, bo to jest tak ważne wydarzenie. Takich wydarzeń ważnych jest więcej. Ale no, powinniśmy tutaj tworzyć programy edukacyjne, no, rozwijać tą edukację, profilować ją. No i to jest olbrzymie zadanie do wykonania, jakie stoi jeszcze przed nami.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria Zawczyca.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego i pana doktora Pietrzaka. Józef z Księżna Koło Białegostoku.
Witamy, panie Józef.
Można powiedzieć, że byłem trochę takim artefaktem przy wydaniu książki doktora Leszka Jasielczuka. To jest taki regionista, uczeń mojej siostry historyczki, którego uczyła jeszcze w podstawówce. Już jestem taki starszy, moja najmłodsza siostra uczyła właśnie kogoś, kto się zajął tą historią. Powiem tak, mój ojciec walczył, to najpierw to powiem, że historia pana Stefana Bartysiaka mnie poruszyła, bo trochę nawiązuje do życiorysu mojego ojca. Mój ojciec walczył w 1939 roku tutaj na linii Narwi w samodzielnej grupie Narew, w okolicy właśnie też bunkra Leginisa, tylko że on był po drugim pułku Łanów, ale ze specjalizacją pionier, czyli był takim sanitariuszem i saperem. I potem po załamaniu się tutaj, wiadomo jak Guderian, chciał szybko zdobyć te pozycje na Narwi i po załamaniu się frontu wycofywał się eszelonem i gdzieś w okolicach Równego, tam gdzie się urodziła pani Anna Walentynowicz, którą też poznałem w Stoczni, ale to już dużo wycieczek robię. I tam właśnie został wymieniony w ramach tego selekcji na wymianę. Jego dowódca, Marian Alojzy Kosiba, tak na własną rękę właśnie poszukałem, bo słyszałem dużo, jak ojciec mi opowiadał, też nie właśnie nie powiadał o szczegółach. W każdym razie na wymianę wrócił, też taki wychudzony, jak opowiada ten właśnie pan Stefan. Ojciec w 1993 roku umarł, ale jeszcze przed śmiercią jakoś namówiłem go, żeby ujawnił, bo nigdy się nie ujawnił. Później był już w strukturach państwa podziemnego i w Armii Krajowej. I jest taki historyk tutaj, może pan doktor słyszał, też taki niezawodowy, bo to jest ksiądz Litwiejko, który, w razie Litwiejko, druh zresztą, harcerz, który poszukiwał właśnie takich nieujawnionych, tak jak pan tutaj, zakazanych historii, tak jak dzisiaj ten program. I ojciec ujawnił tam w Konewce, gdzieś to było zakopane, i zeszyty historyczne Sokulskie ujawniły pewnego rodzaju tam tą wiedzę dotyczącą mojego ojca, że tam w tej partyzantce Armii Krajowej, nie wiem na którym etapie, w każdym razie funkcjonował tam jako Jan Słoma Lew. A jeszcze wracając do tej książki wydanej właśnie o bitwie niemeńskiej, teraz przez Jasiełczuka. To jest któraś tam pozycja dotycząca ziemi sokulskiej, a głównie chodzi o Klimówkę, bo tam przez 400 lat, od 1600 tam któregoś roku Dominikanie z pięciu konwentów Dominikanów Grudzieńskich miało klasztor, konwent. I tam się zatrzymała w 20 roku, kiedy no, mówimy o bitwie warszawskiej, to tam się front zatrzymał właśnie w tym miejscu, gdzie stał młyn Wiatrak. Ja miałem zdjęcie z 54 roku, gdzie jest to u mamy na rękach i właśnie doktor Jasielczuk właśnie pokazał to miejsce, gdzie właściwie było zaplecze cudu nad Wisłą, bo gdyby tam nie były zatrzymane ta część wojsk, to nie wiadomo, jakby się ważyły losy tam z tych posiłków, które tutaj były właśnie zatrzymane w okolicy kościoła w Klimówce, na Górze Solomowej, tak to określił dr Jasielczuk. Nie wiem, czy to... Mi się wydaje, że powinienem jeszcze z pastorem się skontaktować, to może kilka szczegółów warto by opowiedzieć, bo... A, jeszcze jedno istotne. Moja siostra, 43 rocznik, przed śmiercią powiedziała mi coś takiego właśnie z tych historii zakazanych. Otóż powiedziała, że jak ojciec wybudował, bo tam się urodził w takiej królewskiej wiosce Nomiki, to są te resztówki, które po wokół Odelska to był klucz tych wiosek, które utrzymywały dwór Odelski. I kościół jest erygowany w 1892, zdaje się, tak? Kiedy IV Jagiellończyk przed śmiercią to erygował w Odelsku. Tam byli moi przodkowie chrzczeni, bo to byli kniaziowie tam smoleńscy, no ale to już dłuższe, Solomorecze, to już dłuższa historia. I moja siostra właśnie, 43 rocznik, z ojcem bawiąc się, jeszcze z starszym bratem, też taki był, w 1977 roku zamordowany przez UB, ale to już Głudzia zresztą kolega, bo razem w liceum rysował orła w koronie, podżynaną się...
Panie Józefie, ale zmierzamy powoli do końca, dobrze?
To jest zakazane. Dlaczego było zakazane? Otóż dzieci potargnęły koszulę ojca, plecy były granatowe. Okazało się, że UB chciało ojca złamać, żeby się ujawnił, że był tym właśnie akowcem, a drugi raz, że chcieli zrobić z nią kapusię, bo 50 metrów od młyna, pomiędzy kościołem a młynem, Wiatrakiem, była granica tymczasowa, która później była, wiadomo, odniesiona i już Kuźnica i ta Klimówka wróciła do Polski. To są te szczegóły, o których tutaj w okolicach Sokolszczyzny wiadomo, co to byli pierwsze i drugie Sowiety, natomiast w Polsce jest to raczej czarna magia i nie wiadomo za bardzo, jeżeli ktoś o tym mówi, to nie wiadomo o czym.
No, dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Józefie. Przepraszam, że przerwałem, ale pan jako taka żywa historia też pewnie ma jeszcze wiele do powiedzenia, natomiast no, czas nas troszeczkę ogranicza. Panie doktorze, słowo komentarza.
Pan wspomniał tutaj o dwóch takich rzeczach, do których ja się chciałem odnieść. No, historycy regionaliści, tak, oni są bardzo ważni, bo często to oni dochodzą do takich lokalnych historii, opisują je, mają, że tak powiem, często kontakt ze świadkami, których inni historycy, no trudno jest, nie znając tej lokalnej społeczności. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są te rodzinne historie. One również są bardzo ważne w Polsce, tych rodzinnych historii. No, w czasach komunistycznej Polski tego się tak nie przekazywało. Częściej było tak, że milczano o takich rodzinnych historiach, a nie je przekazywano. Dzisiaj dopiero wracamy do tego, usiłujemy te historie jakoś sklejać do kupy, zapisywać. I to jest też bardzo ważne, dlatego że te wszystkie historie rodzinne są ważne dla zawodowych historyków w rekonstruowaniu obrazu przeszłości. Także tutaj też apel do słuchaczy, żeby te historie rodzinne, takie, którą tutaj pan opowiadał, no jakoś spisywać, bo one potem umkną i nikt nie będzie miał już szansy na ich poznanie. One są również częścią tej większej historii. Więc dlatego są ważne. To tyle tytułem komentarza.
Bardzo dziękuję. Ja jeszcze też w kontekście świadków pamiętam te spotkania ze świadkami, choćby uczestnikami Powstania Warszawskiego. Pamiętamy te sierpniowe wydarzenia. Coraz mniej tych świadków już jest, coraz mniej tych, którzy walczyli. Druga rzecz, spotkania z tymi, którzy pamiętają te historie, tak jak pan Józef wspomniał, swojego ojca czy siostra, która opowiadała o różnych wydarzeniach. To jest, myślę, takie doskonałe uzupełnienie tego, co nazywamy edukacją taką historyczną, szkolną, czyli tych świadków też, jeżeli oni jeszcze są, myślę, że warto pielęgnować. A na koniec, panie doktorze, chciałbym zapytać jeszcze o te historie zakazane poza Katyniem. To jest historia nieco odleglejsza, ale nie tak znowu odległa. To żołnierze wyklęci. Też był czas, kiedy nie wolno było o tym mówić, kiedy się nie mówiło. Dopiero później zaczęły wychodzić pewne sprawy na światło dzienne. Jak dzisiaj wygląda sprawa żołnierzy wyklętych? Czy już wiemy o nich więcej niż mniej, czy wciąż jeszcze tych historii, też i zakazanych, dużo w tych lasach, w których oni też przebywali, walczyli, grupowali się jest?
No, ja powiem tak, to był taki jeden z tematów zakazanych w czasach komunistycznej Polski, ale w latach 90., że tak powiem, ten temat się pojawił po raz pierwszy, czyli żołnierze antykomunistycznego podziemia otrzymali taką nazwę żołnierzy wyklętych. Ta nazwa przylgnęła do tego tematu, ale w tym zakresie jest już dobrze. Pamiętajmy, że jak powstał IPN, to ruszyły takie badania systemowe nad żołnierzami wyklętymi w całej Polsce. Mnóstwo rzeczy zostało wydanych. Wydany został Atlas antykomunistycznego podziemia, wydane zostały roczniki biograficzne, słownik biograficzny. Mamy w zasadzie już całą mapę Polski, jeśli chodzi o struktury antykomunistycznego podziemia, ich bohaterów. Nadal te badania są prowadzone, ale tutaj naprawdę są wielkie osiągnięcia. Ten temat już został w sporej mierze opisany, udokumentowany. Gorzej jest z wieloma innymi zakazanymi w czasach komunistycznej Polski tematami, które nie zostały podjęte. Wspomnę jeszcze raz o tym temacie, czyli rola Kościoła w ratowaniu Żydów, prawda? Nie mamy tego tematu jeszcze, nie mamy tutaj jakiejś dobrej książki, źródłowej książki na ten temat. To jest taki temat, który jest jeszcze niezbadany i tutaj zaległości są znacznie większe. Takich tematów, gdzie te zaległości są, jest więcej. Dzisiaj żołnierze wyklęci to jeden z tych tematów, gdzie najwięcej zrobiliśmy i tutaj stosunkowo najlepiej wygląda sytuacja. W innych podobnych tematach, takich zakazanych historiach jest niestety dużo, dużo gorzej.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za naszą rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Również dziękuję państwu za udział, za telefony, za uwagę. Przypomnę, zakazane historie. Naszym gościem był pan dr Leszek Pietrzak, historyk, analityk, publicysta, autor kanału Zakazane Historie na YouTube. Zapraszam na ten kanał. Bardzo ciekawe historie, inne od tych, o których tutaj słyszeliśmy, warte wysłuchania, warte przyswojenia sobie i opowiedzenia też innym. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję również.
I dziękuję państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.